Rozpoczynamy serwis informacyjny. Niech to braterskie spotkanie umocni nas wszystkich w wysiłkach, aby żyć w zgodzie i rozszerzać błogosławieństwa pokoju, powiedział Ojciec Święty Franciszek. Papież we wtorek uczestniczył w spotkaniu międzyreligijnym podczas pierwszego dnia wizyty na Sri Lance. Franciszek powiedział, że dla dobra pokoju nigdy nie wolno pozwolić, aby przekonania religijne były wykorzystywane dla sprawy przemocy i wojny. Ojciec Święty wyraził pamięć o potrzebach ubogich. Myślę szczególnie o potrzebach materialnych i duchowych ludzi ubogich, bez środków do życia, o spragnionych przede wszystkim słowa pocieszenia i nadziei. Myślę w tym miejscu także o wielu rodzinach, które wciąż opłakują swoich bliskich, powiedział Ojciec Święty.
W tym właśnie duchu poszanowania Kościół katolicki pragnie współpracować z wami i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli w dążeniu do dobrobytu wszystkich obywateli Sri Lanki. Mam nadzieję, że moja wizyta przyczyni się do wspierania i pogłębienia różnych form współpracy międzyreligijnej i ekumenicznej, jakie zostały podjęte w ostatnich latach. Te godne pochwały inicjatywy stworzyły możliwości dialogu, który jest istotny, jeśli mamy się poznać, rozumieć i szanować nawzajem.
Ze względu na opóźnienia papież nie pojechał na spotkanie z biskupami w siedzibie kurii. Udał się na nie w jego imieniu ksiądz kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu. Ojciec Święty spotkał się natomiast z prezydentem. A już za niespełna 2 godziny w drugim dniu pielgrzymki Ojciec Święty będzie przewodniczył uroczystej mszy świętej. Papież dokona kanonizacji błogosławionego Józefa Vaza, zakonnika. To pierwszy święty Kościoła katolickiego ze Sri Lanki. Beatyfikował go 20 lat temu Jan Paweł II. Poszczególne punkty wizyty transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. Wszystkie kopalnie na Śląsku przyłączą się do protestu przeciwko rządowemu planowi restrukturyzacji kompanii węglowej. Bez porozumienia zakończyły się prowadzone w Katowicach przez blisko 12 godzin rozmowy premier Ewy Kopacz i górniczych związków. W kopalniach, które nie są przeznaczone do likwidacji, liczba strajkujących pod ziemią górników ma nie przekroczyć 50. Poinformowali o tym przedstawiciele górniczych związków zawodowych po zakończeniu posiedzenia sztabu protestacyjnego w Katowicach. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz powiedział, że górnicy są gotowi do rozmów z rządem.
Tylko że nie może być jedynym warunkiem rozmów to, co zostało wczoraj przedstawione i powiedziane przez panią premier na końcu rozmów, że propozycja rządowa jest jedyną propozycją na dzisiaj do akceptacji. Myślę, że w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin sztab protestacyjno-strajkowy opracuje kolejną propozycję porozumienia z naszej strony. Ta propozycja zostanie przekazana do strony rządowej i będziemy czekać, czy na bazie tej propozycji rozmowy zostaną wznowione.
We wtorek rozszerzył się protest górników na Śląsku. Obecnie ponad 2000 górników pozostaje pod ziemią w 12 zakładach. Ponad 160 osób strajkuje na powierzchni. Rząd zaproponował m.in. likwidację 4 kopalni kompanii węglowej, przeniesienie 6000 osób do innych zakładów i osłony dla zwalnianych kosztem ponad 2 miliardów złotych. Na posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Energetyki i Surowców Energetycznych odbyło się pierwsze czytanie ustawy realizującej rządowy program restrukturyzacji kompanii węglowej. Politycy PiS-u wcześniej apelowali do prezydenta o zawetowanie przepisów, które pozwoliłyby na likwidację kopalń. Jeszcze przed rozpatrzeniem projektu poseł Krzysztof Tchórzewski złożył wniosek formalny o nierozpatrywanie projektu ustawy ze względu na brak konsultacji społecznych.
W tej sytuacji, dopóki wnioski z tych konsultacji nie zostaną przedstawione, to ten projekt będzie rozpatrywany niezgodnie z obowiązującymi przepisami i w związku z tym tak naprawdę za sam tryb podlega zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego. A więc w takiej sytuacji komisja i marszałek nie mógł skierować i komisja nie może rozpatrywać.
Przedstawiciele rządu podkreślali, że nowelizacja ustawy jest niezbędna. Strata na tonie węgla sięga ponad 40 zł. Ponadto nie ma środków na wynagrodzenia w lutym. Jednocześnie zapewniali, że przeniesienie kopalń do spółki restrukturyzacji kopalń to nie wyrok. Poseł Anna Zalewska powiedziała, że ta ustawa ma w zamyśle likwidację wszystkich kopalń kompanii węglowej. Parlamentarzystka zwróciła uwagę, co się stało na ziemi wałbrzyskiej, gdy w latach 90. zlikwidowano wszystkie kopalnie.
Wałbrzych jest przykładem tego, jak bezmyślna, jednoosobowa, chwilowa decyzja powoduje tak naprawdę stratę w ludziach. Bo tamci ludzie nie podnieśli się do dzisiaj. To naprawdę nie jest kwestia tylko i wyłącznie Biedaszybów. Wiecie, kto przeżywał Eldorado? Złomowiska. Rozebrano te kopalnie, rozebrano ten sprzęt, a dzisiaj w ramach kampanii wyborczej minister kultury przyjeżdża do resztek zachowania kopalni, gdzie buduje się muzeum, nazywane starą kopalnią, gdzie raptem udało się 2, 3, 4 sprzęty, maszyny uratować z tych wszystkich kopalni. Tak wygląda życie przeciętnego człowieka, który pracował w kopalni w Wałbrzychu. Mówicie o odprawach. Mało tego, wprowadzacie narrację szczując na tych górników. Po pierwsze, że zarabiają niewyobrażalne pieniądze. Pokazywali paski.
Wcześniej głosami koalicji rządowej PO-PSL Sejm odrzucił wniosek posłów opozycji o uzupełnienie porządku obrad Izby o informację na temat sytuacji w górnictwie. Wniosek w sprawie debaty odrzuciła też Sejmowa Komisja Gospodarki. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk powinien zabiegać o to, aby część pieniędzy z tak zwanego planu Junckera została przeznaczona na modernizację polskiego górnictwa, powiedział rzecznik PiSu poseł Marcin Mastalerek. Okazją do tego, by były premier mógł wykazać zainteresowanie polskim górnictwem, była debata w Parlamencie Europejskim na temat planu pobudzenia inwestycji. Program przewiduje na ten cel zmobilizowanie 315 miliardów euro w ciągu 3 lat.
My stawiamy jako Prawo i Sprawiedliwość zadanie przed Donaldem Tuskiem. Jest 300 miliardów euro na stole w Brukseli i w Strasburgu. Rząd powinien zrobić wszystko, by odbudowywać polski przemysł i powinniśmy zabiegać o to, żeby część z tych pieniędzy trafiła na unowocześnienie i zmodernizowanie polskich kopalń, bo mamy do czynienia z taką sytuacją, że rząd zachowuje się w sposób tchórzliwy i idzie po najmniejszej linii oporu. Otóż to, że likwidowane są miejsca pracy, to jest zachowanie po 7 latach tchórzliwe. Zachowaniem odważnym byłoby zainwestowanie tych 3 miliardów złotych, które mają być przez podatników stracone, w unowocześnienie polskiego górnictwa i w nowe miejsca pracy.
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy o sytuację polskiego górnictwa, powiedział, że odpowiedzialność spoczywa tu na wszystkich poprzednich premierach. Jednocześnie nie wykluczył, że sektor ten mógłby zostać wsparty z Funduszu Inwestycyjnego Unii Europejskiej. Dwie grupy opiekunów niepełnosprawnych protestowały przed Sejmem. Grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci domagała się zwiększenia świadczeń, które otrzymuje z tytułu opieki nad dziećmi, mówi Beata Miklas z Bydgoszczy.
156 zł zasiłku pielęgnacyjnego, które jest przyznawane miesięcznie na opiekę, na pielęgnację dziecka niepełnosprawnego, jest to w zasadzie suma, która nie starczy na podstawowe rzeczy.
Rodzice wręczyli też petycję wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbiecie Seredyn, mówi Iwona Hartwich, mama niepełnosprawnego Kuby.
Czekam, żeby przyszedł do domu w końcu do nas urzędnik, żeby zbadał potrzeby niepełnosprawnych dzieci i zaczął je realizować, a nie matka z toną dokumentów idzie dzisiaj do PFRON-u w styczniu i słyszy, nie ma pieniędzy. Będziemy przyjeżdżać tutaj co miesiąc do państwa, aż w końcu zlituje się pani marszałek, pani premier już teraz Kopacz i spotka się z nami, bo czas na resetację tego okrągłego stołu.
Przedstawiciel pani premier Ewy Kopacz.
Wcześniej przed kancelarią premiera zjawiła się grupa opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Ich przedstawiciele również złożyli w kancelarii premiera swoje żądania. Ta grupa opiekunów domaga się przede wszystkim podwyższenia należnych im zasiłków do wysokości świadczeń, które otrzymują rodzice niepełnosprawnych dzieci. Minister Elżbieta Seredyn zaprosiła wszystkich protestujących na rozmowy do Centrum Dialog. Odmówili jednak, argumentując, że ich postulaty znane są od dawna, więc kolejne rozmowy nie mają sensu. Polacy ewakuowani z Donbasu są już w Polsce. Samoloty ze 178 osobami wylądowały we wtorek w bazie lotniczej w Malborku. Wszyscy trafią do kompleksu wypoczynkowego w Łańsku oraz w ośrodku Caritasu w Rybakach. Poseł Jan Dziedziczak z Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą przypomina, że zanim doszło do ewakuacji, rząd Ewy Kopacz zwodził Polaków z Donbasu.
To, że Polacy ci mimo obietnic rządu polskiego musieli czekać aż miesiąc, nie znali dnia ani godziny wyjazdu, jest czymś, co kompromituje państwo polskie, co sprawiło, że ci Polacy przeżyli dodatkową gehennę oprócz okresu wojennego. Wyobraźmy sobie, sprzedajemy dom, sprzedajemy dobytek, zostawiamy pracę, o którą jest bardzo trudno. Wszystko to już zrobiliśmy, jesteśmy gotowi, siedzimy na walizkach. Przypomnę, że z całego dobytku można było wziąć kilkadziesiąt kilogramów i dowiadujemy się, że ewakuacja obiecana nie następuje dzisiaj, nie następuje jutro, mija tydzień, dwa, pojawiają się plotki, że może będzie odwołana, a myśmy wszystko sprzedali, zostawiliśmy pracę. To jest coś, co sprawiło, że ci ludzie przeżyli dodatkowe piekło.
Doktor Lech Jańczuk, ekonomista i politolog, zwraca uwagę, że Polacy ze wschodu Ukrainy prosili o ewakuację już w połowie ubiegłego roku.
W połowie ubiegłego roku, zwłaszcza po śmierci Kazimierza Wróbla, który zmarł w wyniku odniesionych ran w Donbasie. I Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ustaliło termin ewakuacji między 12 a 31 grudnia. I ten termin został ustalony na 29. Pamiętamy wtedy, że Polacy koczowali w Charkowie, obawiając się o własne życie. Pojawiły się kolejne terminy w połowie stycznia z informacją taką, że być może ten termin zostanie przesunięty do końca stycznia. Ale pod wpływem opinii publicznej w Polsce dziś rzeczywiście połowa Polaków została przewieziona do Malborka. Ale warto zwrócić uwagę, że ta ewakuacja prowadzona jest w sposób chaotyczny. Dość powiedzieć, że brakuje nawet tłumaczy z języka rosyjskiego czy ukraińskiego, a trudno wymagać od naszych rodaków znajomości, biegłej znajomości języka polskiego po kilkudziesięciu latach pobytu za granicą.
Grupa osób polskiego pochodzenia została wywieziona z Donbasu ze względu na trwający tam konflikt z prorosyjskimi separatystami.
Zdecydowali się na wyjazd, dlatego że w domu nie ma możliwości teraz mieszkać. Nie ma pracy, strzelają rozwalone domy. Wynajmowali mieszkanie, wyjeżdżali z domu, w piwnicy siedzieli w Lugańsku. I teraz zdecydowali się na wyjazd. Ta decyzja była podjęta już od dawna, bo nie było wyjścia. Pewnie, że po pierwsze to myślimy o dzieciach, bo tam u nas już w przyszłości nie ma dla dzieci w ogóle. Nie wiem, kiedy tam będzie coś, a teraz to nie.
Większość ewakuowanych to rodziny z dziećmi, nawet kilkumiesięcznymi. Jest też grupa starszych osób. Dla Polaków mają być zorganizowane kursy języka polskiego, ewentualnie kursy zawodowe. Będą mieli też zapewnioną opiekę zdrowotną, a dzieci zostaną objęte obowiązkiem szkolnym. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaapelował we wtorek do Parlamentu Europejskiego o przyspieszenie prac nad wspólnym systemem wymiany informacji o pasażerach. Przestrzegł, że bez spójnej polityki w sferze bezpieczeństwa zagrożone będą wartości Unii Europejskiej, w tym zasady strefy Schengen. We wtorek szef Rady Europejskiej zdał europosłom relację z decyzji szczytu grudniowego, który poparł przedstawiony przez Komisję Europejską plan pobudzenia inwestycji o wartości 315 miliardów euro oraz omówił sytuację na Ukrainie. Przekonywał też, że wierzy w Europę, która jest młoda, dynamiczna i żywa.
I do not think Europe is old.
Nie sądzę, że Europa jest stara, pozbawiona energii i nudna. Uważam, że jest pełna życia, młoda i ma perspektywy. Nasz kontynent jest najlepszym na świecie miejscem do życia i myślę, że Unia Europejska jest najlepszą organizacją polityczną w historii.
Wystąpienie Tuska skrytykował brytyjski eurosceptyk Nigel Farage, lider Eurosceptycznej Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa.
Wiem, dlaczego pana wybrano. Pan jest doskonały. Ma pan przedawnione poglądy na temat Europy. Jest pan niczym wzorzec Sevr, określający starą Europę. Niczego się pan nie nauczył z wyników wyborów europejskich.
Głos zabrał też europoseł Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziś wiele mówi się o planie odbudowy gospodarki w Europie, o planie reindustrializacji, który ma prowadzić do tworzenia nowych miejsc pracy. Ten plan pana przewodniczącego Junckera, który tutaj wybija się na czoło i był przedmiotem ostatniej Rady Europejskiej, staje dzisiaj wobec wielkiego wyzwania. Tym wyzwaniem jest sytuacja energetyczna w Europie, zwłaszcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególnie jaskrawie jawi się to teraz w moim kraju, w Polsce. Rząd Platformy Obywatelskiej w Polsce, partii, z której wywodzi się pan przewodniczący Donald Tusk, z której przyszedł tutaj do Rady Europejskiej, ogłosił plan likwidacji kopalń w ostatnich dniach, kopalń węgla kamiennego, który stanowi w Polsce podstawowy surowiec, nie tylko w Polsce.
A tematem kolejnego szczytu Unii będą bezpieczeństwo i walka z terroryzmem. Polski wymiar sprawiedliwości dzieli obywateli na równych i równiejszych. W lipcu prokuratura rejonowa Warszawa-Ochota umorzyła śledztwo w sprawie znieważenia i nawoływania na forach Gazety Wyborczej do zabicia ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora i założyciela Radia Maryja. Stołeczna prokuratura uznała, że w obelgach i groźbach zabójstwa nie było interesu społecznego w ściganiu tego czynu. Teraz prokuratura rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim umorzyła postępowania w sprawie oszusta, który posługując się podrobionym podpisem ojca Tadeusza Rydzyka, wyłudzał pieniądze. Oszust w korespondencji wysłanej do osób mieszkających w Białymstoku, Jezioranach i Rybniku dziękował za wsparcie oraz prosił o pomoc na rzecz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, podając fałszywy numer konta. Postępowanie umorzono z powodu niewykrycia sprawcy. I tą informacją kończymy. Wiadomości w Radiu Maryja.